Wracamy do rozmowy z Marianem Buchowskim, dziennikarzem, reportażystą i pisarzem.
Zmieniłeś poezję na prozę, ale w tak zwanym międzyczasie wiele się wydarzyło. Jako dziesięciolatek pamiętasz śmierć Stalina, czy nie?
Tak, pamiętam, że płakałem. No ja byłem wychowywany w szkole, w której no, Stalin był kimś wielkim i ten mój płacz był prawdziwym płaczem po stracie kogoś ważnego. Podejrzewam, że pomógł mi też w tym mój ojciec, który, nie będę przytaczał brzydkich słów, jak ojciec kierował pod adresem nieboszczyka Stalina, ale to jakoś mnie dopingowało, ponieważ ja wtedy miałem ten wiejski kompleks i prostaka ojca uważałem za człowieka, który się nie zna i jego krytyczny stosunek do wielkiego wodza narodów no jest czymś niewłaściwym i być może w tym moim płaczu niekoniecznie była rozpacz, a bardziej złość na ojca nieuka, który nie wie, że Stalin był wielkim człowiekiem.
A 4 lata później zaczęło się coś dziać na Węgrzech. Próbowali sobie wywalczyć wolność, ale w tym samym czasie mniej więcej też były rozruchy w Poznaniu. Czy już zaczynałeś coś rozumieć, jak ten świat jest skomplikowany?
Żałuję, że nie miałem w swoim otoczeniu kogoś, kogo by można nazwać jakimś takim przewodnikiem, kogoś, kto tłumaczy świat. I pamiętam na przykład z 1956 roku szedłem jedną z ulic Dąbrowy Górniczej i widocznie to nie było jedno otwarte okno, tylko kilka, bo słyszałem, jak przemawiał Gomułka. To był ten już przewrót, kiedy Gomułka jakby wracał do władzy i to jakby słyszałem i byłem zdziwiony, że z tylu okien wydobywa się to przemówienie jakiegoś takiego faceta. Ja miałem dystans do polityki, nie miałem powodu się nią specjalnie interesować, ale potem człowiekiem, przez którego życiorys ładnie się przełamuje historia PRL-u, był mój sąsiad 3 piętra niżej, Krzysiek Borkowski, już świętej pamięci, który urodził się 22 lipca 1944 roku. I Krzysio, w przeciwieństwie do mnie, był człowiekiem zawsze aktywnym i bardzo reagował na wydarzenia polityczne. Włącznie z tym, że na przykład w 1968 roku miał kłopoty, relegowano go z uczelni, nie mógł studiów ukończyć, potem miał wilczy bilet. Potem oczywiście w sierpniu zaangażował się w Solidarność, a jednocześnie był działaczem partyjnym. No więc jakby w jego życiorysie widać było, jak się przekładają na indywidualne losy dzieje naszego kraju i jeszcze za PRL-u był konkurs, który wygrałem właśnie pracą pod tytułem Rówieśnik.
Na początku byłeś nauczycielem, jeżeli pamiętam.
Tak. No znaczy, no mówiąc tak najbardziej brzydko o swojej technice życiowej, to ja byłem takim dryfującym kawałkiem ludzkości. Nie miałem jakichś planów, jakichś ambicji. Być może to się brało z tego, że się bałem, że jak będę miał jakieś marzenia i plany, a one się nie zrealizują, to ja, syn mojej mamy, pesymistki, może tego unikałem. I w ramach ucieczki przed służbą wojskową, dziś to może brzydko, niepatetycznie brzmi, ale wtedy pójście w kamasze nie było marzeniem młodych facetów. Ja spotkałem w Dąbrowie Górniczej kolegę z liceum w takim mundurze leśnika i mówię, co ty, Zdzisiu, w jakiej sztuce bierzesz udział? A on mówi, nie, że on jest w Tułowicach, w Państwowej Technicznej Szkole Leśnej. No i ja wtedy nie miałem pomysłu, mówię, dobra, to ja też. No i przyjechałem do tych Tułowic z Niemodlina, akurat traktor jechał, bo to kawałek drogi. No i tam byłem chyba z miesiąc. I potem się przeniosłem do studium nauczycielskiego w Raciborzu na kierunek biologia, bo nie byłem jakimś wirtuozem na lekcjach języka polskiego. Znaczy biologia to był przedmiot, który mnie interesował tak autentycznie. No i w tym studium nauczycielskim wykierowałem się na nauczyciela. No i potem przyjeżdżali inspektorzy oświaty kontraktować absolwentów. No i mnie do jakiejś wioski tam w powiecie grodkowskim zakontraktowali. Ale jak przyjechałem do Grodkowa, to pani kierowniczka Aniela Hałaczek powiedziała, że może by u niej w szkole. No i tak się zostałem u niej nauczycielem. Potem był taki dla mnie owocny okres. Ona została kierowniczką Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej. i mnie tam też zabrała. Pozwoliła mi też robić zakupy książek. No więc to był taki dla mnie drugi, po Raciborzu, okres samokształcenia. Potem studiowałem filologię polską we Wrocławiu, ale w tym czasie dostałem etat w miesięczniku. No i się oczywiście zrobiłem bardzo mądry. Po co mi studia kończyć? Nie skończyłem tych studiów.
Mówisz o miesięczniku?
Opole.
Opole.
Tak. I tak mi to dokuczało, no bo wielki pan redaktor w ankietach musiał pisać obraźliwe średnie w rubryce wykształceń. No jakże to? Chyba gdzieś mając 57 lat, na 5 roku przerwałem we Wrocławiu. To już było za długi czas, żeby to mi zaliczono, więc musiałem od zera startować. No i się zostałem magistrem. Tym, którzy szukali jakiejś logiki w moim zachowaniu, mówiłem, że po to, żeby nekrolog był taki jakiś.
Powiedz, dlaczego tyle miejsca w twojej twórczości zajął Stachura?
W pewnym okresie, kiedy już się tak zanurzyłem nie tylko w twórczość, ale bo u Stachury to jego twórczość i biografia no, rzeczywiście blisko siebie są. I od pewnego momentu miałem taki dość prosty test na to, czy ktoś jakby podobnie odbiera rzeczywistość i na podobnych falach pracuje. Pytałem go, czy czytał Stachurę. To był okres, kiedy Stachurę bardzo czytano i jeśli mówił, że tak i że tam Stachura taki tam rozmemłany taki nadwrażliwiec, to wiedziałem, że ja z tym człowiekiem niewiele mam wspólnego i oczywiście jest w tym wielkie uproszczenie, ale coś w tym było, więc ten rodzaj wrażliwości i umiejętność przełożenia tego na papier zrobiły na mnie takie wrażenie, że Stachura stał się dla mnie kimś ważnym i w pewnym momencie to był chyba 83 rok, kiedy ja nie bardzo wiedziałem, co z sobą robić. No to Polska człapała za uciekającym światem. Wtedy sobie pomyślałem, że ja spróbuję się zająć biografią Stachury i tak jak on Siekierezadę pisał, korzystając z tego, że pracował przez jakiś czas w lesie też, wybrałem się pod Żywiec do nadleśnictwa i tam pomagałem leśnikom. No i potem w miesięczniku zacząłem drukować odcinki biografii Stachury zatytułowane Cień całej jaskrawości. To jest odniesienie do jednej z jego książek zatytułowanej Cała jaskrawość. W tym czasie też profesor Nicieja drukował w miesięczniku rozdziały książki o Łyczakowie. To był jeszcze czas, kiedy Łyczaków był tematem wyklętym i jakoś cenzor tu opolski uznał, że w takim mało nakładowym piśmie nie zaszkodzimy tu przyjaźni polsko-radzieckiej. Ja pisałem z numeru na numer i jak już tego się trochę uzbierało, to uznałem, że warto to pociągnąć dalej. I wtedy już z takiej trochę chłopięcej fascynacji zacząłem się zajmować Stachurą już tak bardziej jak człowiek, który tam liznął trochę tej filologicznej wiedzy. No i powstała taka hybryda dotycząca Edwarda Stachury.
Pisałeś wiele. Pisano również o tobie. Udzieliłeś kilku znaczących wywiadów. Masz 80 lat, nadal piszesz. Czy jesteś człowiekiem spełnionym?
Zawsze uważałem, że jeśli ktoś mówi, że jest szczęśliwy, to ja mu współczuję, bo z jego rozumem jest jakiś problem. Jak można być szczęśliwym w świecie, który jest tak okrutny, gdzie tyle zła jest? Ja taką wyznawałem.
Ale chwilę szczęścia
wyznawałem
na
chwilę.
Pewno też przeżywałeś.
I był taki moment, to było, nie wiem, przypadkowo w Raciborzu, kiedy z moją żoną Basią siedzieliśmy sobie i w pewnym momencie ja sobie uświadomiłem, że ja jestem szczęśliwy. I zrobiłem coś, co było bardzo do mnie niepodobne. Mianowicie powiedziałem to Basi, że czuję się szczęśliwy. I w tej chwili przeszkadzam sobie jak mogę, a mam w tym dużo zdolności. Napadają mnie różne zmory, ale między nimi ten nagrobek jest jakąś próbą odpędzania tych złych myśli. I nie wiem, czy się czuję spełniony, ale w każdym razie jakoś tak nie nęcą mnie zaświaty i jeszcze bym chętnie tu trochę pomarudził.
To marudź. Marudź sobie, marudź nam. Dziękuję ci pięknie za to spotkanie. Marian Buchowski był dziś moim i państwa gościem.
Dziękuję bardzo.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.